Chwała Panu, witam wszystkich serdecznie. Słyszeliśmy dzisiaj piękny wiersz. To, od czego ja dzisiaj chciałem zacząć, to właśnie takie typowo ludzkie umiłowanie literatury i słowa. Ja, odkąd pamiętam, zajmuję się książkami. Mnie można było zawsze znaleźć albo w bibliotece, albo w czytelni, albo w księgarni, albo w drodze z jednej do drugiej. W tym roku byłem na targach książki w Krakowie. Muszę Wam powiedzieć, że to było dość szczególne. Stałem półtora godziny w korku. Ale to nie był korek na bramkach Krakowa, tylko kolejka, żeby wejść na targi książki. 60 tysięcy ludzi odwiedziło w tym roku targi. Półtorej godziny stania tylko po to, żeby kupić bilet i móc przechadzać się między stoiskami. Byłem tam 2,5 godziny. W przerwie sobie tam krążyłem po tych halach i wszędzie młodzi ludzie, po rogach, posadowieni, siedzieli na ziemi, otwarte książki, ślinią palce przekręcają. I wiecie, co sobie pomyślałem? Jest nadzieja. Jest nadzieja, że ludzie mają cały czas głód wiedzy, głód poznania. To, gdzie go szukają i w jaki sposób go szukają, to mniej więcej będzie też treścią tego dzisiejszego kazania. Ja tam zrozumiałem jedną rzecz, że ja kiedyś byłem taki sam. Ja też miałem głód poznania, głód wiedzy. I to się skończyło w momencie, kiedy znalazłem tą najważniejszą książkę. Kiedy znalazłem Biblię, która pokazała mi, co to znaczy żyć, i też opowiedziała mi, w jaki sposób można żyć na ziemi. Teraz to, czym się zajmuję, to jest szukanie takich ludzi, którzy też jej szukają. Bo są tacy, oni są między nami, oni są wśród naszych sąsiadów, w naszych miastach. To są ludzie, którzy też poszukują, którzy mają pragnienie poznania prawdy, poznania Boga, tylko trzeba ich znaleźć. Kiedyś szukałem tej najważniejszej książki, teraz szukam tych ludzi, którzy jej szukają. I kiedy tak sobie rozmyślałem, chodząc tam po tych różnych sztandach, na tym wielkim targu tej literatury, to przypomniały mi się słowa z Dziej Apostolskich, z 8 rozdziału i wersety od 27 do 35. Pamiętacie, co tam pisze? Tam był taki człowiek, eunuch. On był takim dygnitarzem królowej. Jechał sobie na wozie i po prostu sobie czytał. I co sobie czytał? Czytał sobie proroka Izajasza. No i tak sobie czytał litera po literze, słowo po słowie, zdanie po zdaniu. I nagle podbiega do niego Filip i zadaje mu pytanie. Excuse me. Przepraszam, czy rozumiesz, co czytasz? A on mówi, jakżebym mógł, skoro mi nikt nie wytłumaczył. Czasami jest tak, że czytamy tekst, rozumiemy słowa, rozumiemy zdania, treść tego, co jest przed nami, przed naszymi oczami do nas dociera, ale tak naprawdę nie rozumiemy, co i jaka treść kryje się za tymi słowami. I kiedy Filip mu wytłumaczył właśnie z Księgi Izajasza, i tu sobie otwórzmy Izajasza 53 rozdział, i to jest ten fragment, który właśnie był czytany przez tego człowieka. 53 rozdział, wersety od 3 do 7. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, który zakrywa twarz. Zgardzony także, także nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zabity i umęczony, lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tym, który ją strzyże. Zamilkł i nie otworzył ust. Kiedy Filip mu wytłumaczył, kogo to dotyczy i że to jest realne wydarzenie, że prorok Izajasz przepowiedział je 700 lat wcześniej, a właśnie w tym czasie one się wypełniło i kiedy Filip temu człowiekowi połączył te dwa fakty, była tylko jedna reakcja. Cóż stoi na przeszkodzie, abym się ochrzcił? W momencie, kiedy zrozumiał, jak ważne jest to przesłanie, które do niego dotarło, połączył te dwa odległe fakty, nagle wszystko stało się jasne, oczywiste i proste. 700 lat musiało minąć, zanim te wydarzenia stały się faktem. Ale gdyby nie Filip i gdyby nie chęć tego eunucha, ta chęć poznania, chęć zrozumienia, nie byłoby tego efektu, w którym później Filip odpowiada, tu jest woda, a cóż stoi na przeszkodzie? Słuchajcie, to jest niesamowite wydarzenie. I ja myślę, że tym sposobem, właśnie w taki sposób Bóg do nas właśnie dociera. Kiedy zrozumiemy, że te 700 lat, które przeleciało nad tymi wszystkimi pokoleniami i ludźmi i w pierwszym wieku naszej ery te wszystkie wydarzenia, które w Księdze Izajasza zostały zapisane, znalazły swoje wypełnienie, to warto się nad tym zastanowić, warto poświęcić czas nad tymi proroctwami, by zrozumieć, co to dla nas może mieć za znaczenie i w jaki sposób to jeszcze nam może pomóc zrozumieć doniosłość tych wielkich wydarzeń. To, o czym dzisiaj chcę mówić, to jest cud. Prawdziwy cud czytania słowa ze zrozumieniem. Moim ulubionym pisarzem biblijnym jest Łukasz. Łukasz, ponieważ Łukasz nie był apostołem. On nie znał Pana Jezusa Chrystusa. On był taki jak my. Jak wszyscy tutaj, którzy tu siedzimy. On go nie widział. On był uczniem apostoła Pawła, a napisał największą część Nowego Testamentu. Napisał Dzieje Apostolskie i napisał Ewangelię Łukasza. Słuchajcie, to jest 1/3 Nowego Testamentu. I właśnie w tym, że przypomina bardzo nas, jest mi tak bliski, ponieważ wszystko, co pisze, pisze tak dokładnie, skrupulatnie, że każde słowo, każde zdanie ma swoją wagę i jest dokładnie w tym miejscu, w którym miało i powinno być. Łukasz zaczyna swoją Ewangelię słowami do Teofila. Słowo Teofil znaczy miłośnik Boga. Można sobie teraz to przetransponować, bo każdy z nas jest w pewnym sensie miłośnikiem Boga. Więc drogi Teofilu, te słowa, które tam są napisane do ciebie, abyś się przekonał o prawdziwości tej nauki, którą odebrali ci naoczni świadkowie, czyli ci, którzy widzieli Pana Jezusa Chrystusa. I tak rozpoczyna ewangelista Łukasz swoją opowieść. Po to, żeby ten Teofil, w domyśle miłośnik Boga, mógł się przekonać o prawdziwości słów tam zawartych. Jeszcze napisał takie jedno zdanie i opiszę ci wszystko dokładnie i po kolei. Natomiast każdy, kto czytał Ewangelię Łukasza, wie, że Łukasz zestawia pewne fakty zupełnie inaczej niż inni ewangeliści. I robi to celowo, w jednym tylko celu, abyśmy to zauważyli i zestawili te dwa przeciwstawne wydarzenia. Dlaczego? Ponieważ w ludzkich umysłach dopiero poprzez zestawienie dwóch rzeczy i oglądanie ich obok siebie można zobaczyć różnice. Tak są napisane przypowieści, że wyszukujemy i podobne rzeczy, ale wyszukujemy też te, którymi się różnią. I tak samo jest z myślami. My rymujemy słowa, tak jak na przykład w wierszach, ale Semici rymują myśli. I każdy, kto je wysłyszy, jest w stanie bardzo łatwo zauważyć różnice. Tu pozwolicie, że przytoczę taki to nie jest kawał, ale myślę, że ten, który go wymyślił, miał taką właśnie intencję. Poprosiłem jednego z moich pracowników w firmie, żeby określił, jak pracuje mu się u mnie w firmie. I tak biedny stanął przede mną i tak zastanawia się, co on ma powiedzieć. A ja mówię tak, ale możesz odpowiedzieć tylko jednym słowem. Wyobrażacie sobie, jak on intensywnie myślał? Odpowiedź brzmiała tak. Dobrze. Ja się uśmiechnąłem oczywiście, bo to była dobra odpowiedź. I zadałem mu jeszcze raz pytanie. A zadam ci teraz jeszcze raz pytanie. Jak ci się pracuje w mojej firmie? Możesz odpowiedzieć dwoma słowami. A on bez zastanowienia powiedział, niedobrze. Zauważcie, że dopiero w zderzeniu dwóch przeciwstawnych myśli my ożywamy. Nagle rozumiemy. Nagle okazuje się, że to, co przed chwilą było nieczytelne, stało się czytelne bez jakichkolwiek problemów. Tak pisze ewangelista Łukasz. I dzisiaj chciałem wam to właśnie pokazać. Panie Boże, prosimy Cię, abyś pobłogosławił ten czas, prosimy Cię, abyś pobłogosławił czas czytania słowa z Ewangelii Łukasza. Daj nam, Panie, otwarte umysły i daj nam, Panie, łaskę zrozumienia. To, co dzisiaj będziemy czytali, to jest fragment z pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza, a później przeskoczymy do siódmego rozdziału Ewangelii Łukasza. Dlatego, że te dwa rozdziały ze sobą łączą pewien temat. Niemniej, ewangelista Łukasz w bardzo dziwny sposób rozpoczął swoją Ewangelię. I pozwólcie, że streszczę to w kilku zdaniach. Jest Zachariasz, kapłan. Kapłan to człowiek, który całe swoje życie pracuje dla Boga. To jest tak, jakby Bóg był jego szefem. On nie zna innej roboty, bo jest od dziecka kapłanem do swojej śmierci. To jest jedyne, co wykonuje, czyli można by się spodziewać, że to, co wykonuje, jest wykonywane bardzo dobrze, najlepiej, jak to tylko może być wykonane. I ten kapłan od wielu lat ma jedną prośbę do Boga. Mianowicie ma żonę i chce mieć z żoną dzieci. Jednak nie mają tych dzieci i modlą się do Boga właśnie o te potomstwo. I wyobraźcie sobie, że ten kapłan zostaje wylosowany losem do tego, aby posługiwać w świątyni przy kadzeniu. Tych kapłanów było tyle, że takiemu kapłanowi to się zdarzało raz w życiu. A byli i tacy, którym nigdy się to nie zdarzyło. Ale właśnie Zachariasz został wylosowany tym losem i w tym dniu idzie do świątyni, by kadzić przed ołtarzem. I wyobraźcie sobie, co się tam dzieje. Zjawia się anioł i jeszcze do niego mówi. I opowiada mu, że odpowiada na jego modlitwy, odpowiada na jego pytanie i opowiada mu, że Bóg wysłuchał jego modlitw, że jego żona urodzi dziecko. A wiecie, co kapłan robi? Nie wierzy. Wyobrażacie sobie, kapłan nie wierzy. W nagrodę za to, że nie uwierzył, przez 9 miesięcy nie może mówić. Taki okres milczenia, dopóki te słowa, które wypowiedział anioł, się nie spełnią. Bo powiedział, że spełnią się w swoim czasie. I nic w tym wszystkim może nie byłoby takiego dziwnego. Moglibyśmy na tego Zachariasza zwalić całą winę, ale ta stało się jeszcze coś. Myślę, że Zachariasz nie zrozumiał słów, które anioł do niego powiedział. Mianowicie, Ewangelia Łukasza i te słowa anioła, które są bezpośrednim przesłaniem od Boga do ludzi, to tak naprawdę to jest ostatnie zdanie z księgi Malachiasza. I też nic w tym by nie było dziwnego, gdyby nie to, że cała księga Malachiasza opowiada o tym, że kapłani nie robią tego, co do nich należy. Że Bóg ma do nich wielkie pretensje i wylistował te pretensje. Otwórzmy sobie księgę Malachiasza. To jest ostatnia księga Starego Testamentu. Żydzi ją nazywają pieczęcią proroctw. Malachiasz to był ostatni prorok, który przemówił w imieniu Boga i potem Bóg przestał do nich mówić. Nazywają go pieczęcią proroctw. Miało to miejsce 400 lat wcześniej, przed tymi wydarzeniami, które opisuje ewangelista Łukasz. Te 400 lat to jest taki okres parentezy, takiej ciszy, kiedy Bóg się w ogóle nie ujawnia. To nie znaczy, że nie działa. To są czasy międzytestamentalne, to są czasy, kiedy powstają księgi, na przykład deuterokanoniczne, te wtórnokanoniczne, te tak zwane apokryfy. To są księgi machabejskie. Znamy te czasy. Tam były bunty na tych terenach. Machabeusze W 167 roku przed naszą erą wzbudzili takie powstanie. W 164 roku odzyskali świątynię. Z tamtego okresu bierze się święto Chanuka, w którym brał udział także później Jezus. Ale oni obejmują władzę, ale to nie jest taka władza, która została wcześniej przepowiedziana przez Boga. Władzę obejmują nie ludzie z rodu Sadoka, ale Machabeusze. Czyli nie jest tak, jak było dawniej i jak Bóg to kazał wszystko poustawiać. Wszystko jest inaczej. Niemniej w Księdze Malachiasza czytamy na przykład w pierwszym rozdziale, jak Bóg do nich mówi, pierwszy rozdział i końcówka 6 wersetu. Gardzicie moim imieniem. A oni się go pytają, a w czym zgardziliśmy Twoim imieniem? I tak zaczyna się cała Księga Malachiasza. Jest pytanie Boga, a oni uważają, ale jak? Ale kiedy? Ale my nie wiedzieliśmy. Pytanie i udawanie, że nie wiadomo, o co chodzi. Zobaczmy sobie na przykład werset 7 drugiego rozdziału. To jest wizja Boga, jak powinien wyglądać kapłan. Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana zastępów. To jest wizja tego, jak powinno być. Natomiast zobaczmy sobie trzeci rozdział i końcówkę 7 wersetu. Ja zwrócę się ku wam, mówi Pan zastępów, lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Kapłani zadają pytanie, w czym mają się nawrócić? W 13 wersecie 3 rozdziału mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie? 16 werset i 18 podbudowują cały ten taki nastrój tego niezadowolenia i tego wyszukiwania Boga, którego oni przestali widzieć w działaniu. Zobaczmy jeszcze 17 werset 2 rozdziału, tam jest tak napisane. Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami, mówicie, w czym się naprzykrzamy? Ano w tym, że mówicie, każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana. W takich właśnie Pan ma upodobanie. Albo, gdzie jest Bóg sądu? Słuchajcie, kapłani przestali widzieć Boga w działaniu. Oni mu zarzucają mnóstwo różnych rzeczy. Oni oskarżają go o pewne rzeczy. Natomiast Bóg im odpowiada, znieważacie mnie. I cała Księga Malachiasza to jest opis, jak wyglądało kapłaństwo w tamtych czasach. I Bóg po tej rozmowie z nimi wypowiada dwa takie ważne proroctwa. Przeczytajmy sobie trzeci rozdział Księgi Malachiasza i wersety od 23 i 24. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. To, co tu jest napisane, to są właśnie słowa anioła. Anioła, który mówi do Zachariasza. To jest dokładny cytat. To są ostatnie słowa z Księgi Malachiasza. I tym samym to, co się wydarzyło 400 lat wcześniej i to, co anioł mówi do Zachariasza, zostało połączone przez zacytowanie. Pośrodku jest 400 lat przerwy, kiedy Bóg do Izraela nie mówi. Oni sobie sami radzą po swojemu, każdy jak może. I co ciekawe, w Ewangelii Łukasza, i tutaj sobie już przejdziemy do naszej Ewangelii, w pierwszym rozdziale i 17 wersecie oto on przyjdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznym ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Po tych słowach właśnie Zachariasz wypowiada te swoje słowa niewiary. Zamiast połączyć te dwa fakty i zrozumieć, co do niego mówi, i stanąć na wysokości zadania i spełnić oczekiwania Boga, który wyraźnie w Księdze Malachiasza pokazał, jakiego kapłana chce mieć Bóg, on mówi tak, 18 werset. Wtedy Zachariasz rzekł do anioła, po czym to poznał? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. A odpowiadając anioł, rzekł do niego, jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem. Zostałem wysłany do ciebie, aby do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić do dnia, kiedy to się stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. O tym chciałem dzisiaj opowiadać, o słowach, które się wypełniają w swoim czasie. Często jest tak, że nie wypełniają się po naszej myśli, ani według naszych oczekiwań, ale słowo wypowiedziane przez Boga wypełnia się w swoim czasie. I każdy, kto w to wierzy, buduje to, czego Bóg od nas oczekuje, prawdziwą wiarę. Te 400 lat przerwy to jest bardzo dużo czasu na zastanowienie. Zachariasz te 9 miesięcy, kiedy milczał, też miał wiele czasu na zastanowienie i pewnie sobie to wszystko przemyślał i poukładał. Ale kiedy zastanowimy się nad tymi słowami z Księgi Malachiasza i na przykład w pierwszym rozdziale i drugim wersecie oni zarzucają Bogu, a w czym Ty nas umiłowałeś? Oni szukają odpowiedzi i nie widzą po prostu tego, jak Bóg działa. Ta księga napisana tak dawno opisuje ludzi, którzy powinni całym swoim życiem zaświadczać o tym, że znają Boga. A ta cała księga zaświadcza o tym, że Go nie widzą i nie znają. Malachiasza 1,7. Czymżeśmy się splugawili? Ano tym, że mówicie, że stół pański splugawiony jest. Bo przynosicie na ofiarę to, co najgorsze, to, co ślepe i tak dalej. To, co Bóg im zarzuca, to jedna tylko rzecz, że oni myśleli, że Boga można oszukać. Mało tego, w 2,17 pytają, w czym się naprzykrzamy? W 3,8, w czym cię oszukaliśmy? Trzeci rozdział, Bóg nie wytrzymuje i mówi tak. Zuchwałe są słowa wasze przeciwko mnie, mówi Pan. A oni się go pytają, a cóż takiego zuchwałego my przeciwko tobie powiedzieli? Słuchajcie, to jest, jeżeli się to czyta tak w jednej całości, no to jest tak skondensowany dialog, że zaczynamy się zastanawiać, no, Jak to jest możliwe, by człowiek, który całe życie poświęca na mówieniu o Bogu i życiu dla Boga, tak się pomylił? I to, co jest najistotniejsze, Bóg mówi do nich tak, i to jest to drugie proroctwo, które też się wypełnia w Ewangelii Łukasza. Mówi tak, zuchwałe są słowa wasze. Cóż takiego mówiliśmy przeciwko tobie? Mówiliście, próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożyczek z tego, że przestrzegamy twoich przykazań? I chodzimy w szacie pokutnej. My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi się im dobrze. Chociaż źle postępują, bezbożnie, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. To są wersety z trzeciego rozdziału Księgi Malachiasza. Oni uważali, że nawet kuszenie Boga uchodzi bezbożnym bezkarnie i że im jest lepiej niż nam wierzącym. Jest tam jeszcze jedno bardzo ważne zdanie. Tak to mówili między sobą ci, którzy się boją Pana. Tak mówili ci, którzy się boją Pana. A Pan uważał i słyszał to. I te dwa zdania to jest takie właśnie przeciwstawieństwo, żebyśmy je zauważyli. Bo od tego momentu Bóg chce nauczyć nas pewnego rozróżnienia i dostrzeżenia różnicy. Mianowicie, ci, którzy się boją Pana, wypowiadając takie rzeczy, przestali tę różnicę widzieć. Przestali dostrzegać. Ale Pan to słyszał, uważał i kazał to zapisać. I odczytajmy sobie właśnie wersety z Księgi Malachiasza. 17 i 18, trzeci rozdział i wersety 17 i 18. I to jest obietnica, którą Bóg zamierza spełnić i właśnie spełnia się ona w Ewangelii Łukasza. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, którym ja przygotuję, oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. To jest to drugie proroctwo i ta druga obietnica. Po tych wydarzeniach, kiedy moje słowa się zaczną spełniać, ci, którzy będą świadkami tych wydarzeń, zrozumieją, na czym polega różnica. Dostrzeżecie różnicę. No i tym sposobem, kiedy Zachariasz słyszy słowa anioła, który ostatnim zdaniem, jak gdyby prosi go, żeby połączył te fakty, czego Zachariasz nie robi, anioł przekazuje najdonośniejsze poselstwo. Mianowicie to, że narodzi się obiecany przed wiekami Eliasz, który wyprostuje drogę przed Panem i przyjdzie sam Pan do swojego ludu. W tej księdze Malachiasza jest jeszcze zapisana jedna myśl, która powinna nam towarzyszyć w tej takiej podróży. Posłuchajcie tego. Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed nim księga pamiątkowa tych, którzy się boją Pana i czczą Jego imię. I tu jest właśnie ten 17 i 18 werset jako wyartykułowanie tej ważkiej obietnicy. Ta obietnica dotyczy wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć różnicę między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Bogu nie służy. Ewangelista Łukasz w pewnym sensie będzie nam pokazywał, jaka jest różnica między tym, co to znaczy wierzyć w Boga, a co to znaczy wierzyć Bogu. Bo jest to zasadnicza i wielka różnica. Sama wiara w Boga nie wystarcza. Bo zauważcie, że ci kapłani mieli wiarę i wierzyli Bogu. Mało tego, oni nawet pracowali dla Niego, służyli Mu. Ale rozminęli się z prawdą. Dlaczego? No właśnie dlatego, że nie słuchali tego, co Bóg do nich mówi. Wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu w to, co On mówi, to są dwie różne rzeczy. Bogu zależy, abyśmy wierzyli w to, co On do nas mówi, ponieważ spełniają się wszystkie słowa, które On wypowiedział i jest to rzecz pewna i wszystkie one się spełniają w swoim czasie. I żeby to teraz unaocznić, przeskoczymy do rozdziału 7, kiedy to 30 lat po swoim narodzeniu Pan Jezus idzie i zostaje zatrzymany przez ludzi, którzy proszą go, aby uzdrowił jednego człowieka. I co ciekawe, ten, do którego ma iść, nie jest Izraelitą. To jest człowiek spoza narodu wybranego. 7 rozdział. A gdy dokończył wszystkich słów swoich, słuchającego go ludu, wszedł do Kafarnaum. A sługa pewnego setnika był przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni, przyszedłszy do Jezusa, poprosili go usilnie, mówiąc: godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. A Jezus poszedł z nim. A gdy już było niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się. Nie jestem bowiem godzien, abyś przyszedł pod mój dach. Dlatego i samego siebie nie uważam za godnego, by przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mającym pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, a tamtemu przyjdź, a przychodzi. A słudze memu czyń to, a czyni. Gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się I zwróciwszy się do towarzyszącego mu tłumu, rzekł: powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani po powrocie do domu, zostali sługę zdrowego. Na słowo wypowiedziane przez Jezusa został uzdrowiony. Ale ten setnik to wiedział. On to rozumiał. I wyobraźcie sobie, jaka jest różnica między kimś, kto słyszy te same słowa i wierzy, a kimś, kto słyszy te same słowa i nie wierzy. Bo myśmy z Zachariaszem jeszcze do końca nie zakończyli tego tematu. Ponieważ Zachariasz usłyszał słowa, które za chwilę usłyszała Maria, do której ten sam anioł przyszedł i też dotyczyły tej samej sytuacji, że panna porodzi syna. I wiecie co? Ona uwierzyła. Tu mamy świątynię działającą, pełnią parą, składanie ofiar, kadzenie, kapłanów, całe te mechanizmy rządzące tym całym systemem. A tu mamy kobietę w Galilei pogan, do której ten sam anioł przychodzi i ona wierzy na słowo. Niech mi się stanie według słowa Twego. Tu nie ma żadnego problemu, żeby uwierzyć w słowo. Tutaj jeszcze nie wiemy, co o tym w ogóle myśleć. I przykład tego setnika, który się nawet nie uważał za godnego, żeby przyjść do Jezusa. Chociaż ci faryzeusze mieli zupełnie inne zdanie o nim. Oni uważali, że jest godny, bo wybudował synagogę. Oni mieli własną koncepcję, ale on nie. On o sobie myślał tak, jak należy. Jego to pochwalił, tego poganina. I powiedział: takiej wiary nie znalazłem w całym Izraelu. O jaki rodzaj wiary chodzi? Czy rozumiecie, o jaki rodzaj wiary chodzi? To nie chodzi o wiarę, w moc wiary i to, że ktoś może swoją wiarą coś zrobić, coś uczynić, coś działać. To chodzi o to, czy wierzysz w moc tego, który wypowiada te słowa. Bo on jest godzien takiej wiary, że to, co powiedział, wypełni się w swoim czasie. Taka wiara jest wyeksponowana właśnie w Ewangelii Łukasza. Czy wierzysz Bogu, a nie tylko czy wierzysz w Boga? Żeby nie być gołosłownym, czytamy dalej od 11 wersetu. Zaraz potem wchodzą do miasta. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego jedynego syna matki, która była wdową. I wielu ludzi z tego miasta było z nią. A gdy pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł: nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Młodzieniec wstał, podniósł się i zaczął mówić. I oddano go matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga. Martwy człowiek na słowo Pana Jezusa Chrystusa wstaje. A żywy człowiek może słyszeć to słowo i może z nim nic nie zrobić. Może nie uwierzyć. Zachariasz i Maria złożone razem, jako zestawione razem dwa przykłady, powalające. Setnik, poganin, zestawiony z wiarą Izraela, powalające. Ale w jednym i w drugim przypadku wyeksponowana jest tylko jedna rzecz. Czy wierzysz Bogu? Czy ty wierzysz w słowo Boga? To, co On mówi, że to się spełni. I nie ma tam większej niż ta nauki. Tam nie ma nauki o tym, że trzeba wierzyć w cuda i cuda się mają przekonać o tym, że Bóg jest Bogiem. Wiara w moc tego, który te słowa wypowiada, to jest istota tego, co jest zawarte w Ewangelii Łukasza. Czytajmy dalej, jak zareagowali ludzie. 16 werset. Wtedy lęk ogarnął wszystkich, wielbili Boga, mówiąc: prorok wielki wstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść po całej Judei, po całej okolicznej krainie. Jak myślicie, czy ludzie nie mieli wątpliwości? Jak myślicie, czy nie targały nimi sprzeczne uczucia, czy jest tak, czy tak. Czy może się nie mylą, a może to, co się słyszy, nie jest do końca takie, jakbyśmy chcieli. Nie czujcie się osamotnieni, jeżeli wy jesteście targani takimi emocjami. Zobaczcie, w jaki sposób zareagował Jan Chrzciciel, bo to jest dalej w tym rozdziale. Czytamy tak, 18 werset. I donieśli Janowi uczniowie jego o tym wszystkim. Wtedy Jan, przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich, posłał ich do Jezusa i kazał zapytać, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy. A gdy ci mężowie przybili do niego, rzekli, Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy. W tej godzinie uleczył wielu od chorób, cierpień i duchów złych i wielu ślepym otworzył oczy. I odpowiadając rzekł, idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli, coście słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia. Słuchajcie, to jest spełnienie się proroctwa z Księgi Izajasza. Gdybyśmy otwarli 53 rozdział i przeczytali to, co tam Eunuch czytał, a później Izajasza 35 i 61 rozdział, to zobaczymy, że to są wszystko wydarzenia, które zostały te 700 lat temu przepowiedziane, a spełniają się w czasach Pana Jezusa Chrystusa. I taką odpowiedź otrzymuje Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel dostaje odpowiedź w postaci cytatu właśnie Izajasza. Spełniające się słowo Boga we właściwym czasie. Na pewno Janowi Chrzcicielowi nie było łatwo. Byli mniej więcej rówieśnikami. Misja Jana Chrzciciela trwała około 2 lat i później wiecie, no, że skończył w więzieniu, a jego głowa została podana na tacy. Ale wierzę, że ten prorok zrozumiał, co Jezus do niego powiedział i wiedział, że właśnie się spełnia to, co prorok Izajasz zapowiedział. Skąd to wiem? Ponieważ Jezus nam dalej o tym opowiada, kim był Jan Chrzciciel i za kogo my go uważać mamy. Ale w tej drugiej części, kiedy przedstawił Jana Chrzciciela, wbiło się jeszcze jedno takie zdanie, które powinno zabrzmieć w naszych uszach. To jest 23 werset. Błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. To, że się można zgorszyć Panem Jezusem Chrystusem i można nie przyjąć tego, co i w jaki sposób On robi, będziemy też za chwilę widzieli w działaniu. Będziemy widzieli ludzi, którzy właśnie tak zareagowali. Ale nie Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel uwierzył słowom, które kazał zanieść mu Jezus Chrystus. A gdy odeszli posłańcy Jana, czytamy dalej, Jezus zaczął mówić do tłumów właśnie o Janie. Po coście tu przyszli? Kogoście tu przyszli oglądać? Trzcinę wiejącą się na wietrze? Coście przyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy w szatach wspaniałych chodzą, w przepychu żyją, w pałacach są królewskich. Coście przyszli widzieć? Proroka. Tak, powiadam wam, więcej niż proroka. Ten to jest, o którym napisano. Oto posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. To jest cytat z Malachiasza. To jest właśnie cytat z Malachiasza o spełniającym się proroctwie i o tym, że to właśnie Jan Chrzciciel jest tym posłańcem, który szedł przed samym Bogiem. Powiadam wam, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. Jan Chrzciciel jest taką linią graniczną między tym, co było kiedyś, a tym, co było zaraz po nim. To już jest zwiastowanie Królestwa Bożego, w którym my wszyscy bierzemy udział. Przez co? Przez słuchanie z wiarą. Dlatego to, co tutaj jest powiedziane, że każdy w Królestwie Bożym jest większy niż Jan Chrzciciel, dotyczy to każdego z nas. Uważajcie, jak słuchacie. To jest najczęściej powtarzane słowo w Ewangeliach. To jest najczęściej powtarzane słowo Pana Jezusa. Uważajcie, jak słuchacie. I to, co tu powiedziano o Janie Chrzcicielu, w jednych wywołało niesamowitą euforię. Oni się ucieszyli, oni zrozumieli, że wzięli udział w czymś, co jest ponadczasowe w Królestwie Bożym. Ich życie zakotwiczyło się w czymś, co zostało objawione przez Pana Jezusa Chrystusa jako spełniające się proroctwo, jako wypełnienie wiekowych oczekiwań całego narodu. I co czytamy w 29 wersecie? A cały lud, który to słyszał, i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana. Bo pamiętacie, w pełni funkcjonująca świątynia, działający system ofiarniczy, a tu nagle wychodzi konkurencja w postaci proroka, który cały naród zwołuje do Jordanu i chrzci. Jak to jest możliwe? Czy Bóg działa na dwa fronty? Na dwa sposoby? Pamiętacie, jakie pytania Jezus zadawał uczonym? Chrzest Jana jest od Boga czy od ludzi? I wielu było niezdecydowanych, którzy nie potrafili mu odpowiedzieć. Wiecie, dlaczego nie odpowiedzieli? Bo nie widzieli różnicy. Bo właśnie polega to na tym, aby różnicę zobaczyć. I tak to jest napisane, abyśmy to zrozumieli i nie było dla nas wątpliwości, co mamy robić i jak się mamy zachować. I ci ludzie, którzy wielbili Boga i mówili, że Bóg jest sprawiedliwy, cieszyli się z tego, że zostali ochrzczeni, bo zrobili właściwy wybór. Dokonali właściwego działania. Zrobili krok w kierunku Królestwa Bożego. Tego, czego linią graniczną był właśnie Jan Chrzciciel. Ale zobaczmy, co pisze w 30 wersecie. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić. Smutne, że na te same słowo można wierzyć i nie wierzyć. Że na te same słowo można się radować i nie radować. Że na te słowo można być całym sobą oddanym Bogu, ale można też się do Boga obrócić plecami. Na te same słowo. Faryzeusze się nie dali ochrzcić. I wiecie, co o nich powiedział Jezus? My ich nie musimy oskarżać, nie musimy ich oceniać. To zrobiło Pismo. Czytamy dalej. I rzekł Pan, z kim więc porównam to pokolenie? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które siedzą na rynku, wołają jedne na drugich słowami, graliśmy wam na piszczałce, nie tańczyliście. Nuciliśmy pieśń żałobną, nie płakaliście. Przyszedł Jan Chrzciciel, który nie jadł chleba i nie pił wina, mówicie, ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije i mówicie o to żarłok, pijak, przyjaciel celników, grzeszników. I tak usprawiedliwiona została mądrość przez wszystkie dzieci swoje. Co by nie powiedzieć, i tak źle, i tak niedobrze. Co by człowiek nie mówił, zawsze wszystko skrytykują. Nie ma po prostu nic, czego nie dałoby się wywrócić na drugą stronę jak skarpety. Wszystko jest dla nich nieczytelne. Zauważcie, że dla tych, którzy uwierzyli w Słowo, poszli za tym Słowem, to było czytelne. To było oczywiste. Spełnienie Słowa było wyrazem ich wiary. Bo na tym polega wiara, o jaką chodzi Bogu. Wiara w Jego Słowo. Wiara w moc tego, który to Słowo wypowiada. Który ma moc zmienić człowieka. Ma moc wzbudzić trupa do życia. Ale zobaczcie, można też to słowo odrzucić, obracając się do niego plecami, bo faryzeusze nie dali się ochrzcić. Nie przyjęli tego poselstwa. Zgardzili. To, do kogo są podobni i w jaki sposób zostali opisani, zostało zapisane po to, byśmy widzieli różnicę. Bo to jest spełnianie się tego właśnie proroctwa. To, że Eliasz, Jan Chrzciciel przyszedł przed Panem, to było spełnienie się jednego proroctwa z Malachiasza. I w 1 i 7 rozdziale mamy to opisane i zacytowane. Dlatego możemy spokojnie połączyć te dwa rozdziały. I w jednym i w drugim widzimy wiarę, która jest zbudowana na Słowie. Wierzę w Słowo Boże, a nie w cudy, a nie w wydarzenia z jakimiś, nie wiem jakimi, fajerwerkami. Setnik to rozumiał. Powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. O to chodzi. Podsumowanie. Mieliśmy tutaj kilka historii, które dotyczą tego samego tematu. Zawsze działanie Słowa. Słowo Boże w działaniu. Mamy funkcjonującą świątynię, system ofiarniczy i mamy tą konkurencję w postaci Jana Chrzciciela. On wzywa do upamiętania i chrzci na odpuszczenie grzechów. To jest jego rola. To nie są dwa sposoby działania Boga w tym samym czasie, ale to jest do was do przemyślenia, żebyście się sami zastanowili. Bo to jest pytanie, które tam zostało zadane, po to, by każdy sam na nie odpowiedział. Mamy Zachariasza, kapłana, męża, no i niedowiarka, którego modlitwy zostały wysłuchane, ale mimo to nie dał wiary słowu. Z drugiej strony mamy Marię, kobietę zaślubioną mężowi w Galilei pogan, która wierzy na słowo i nie ma z tym żadnego problemu. Niech mi się stanie według słowa Twego. Kolejna historia to jest opowieść o tym setniku, o takiej wierze, jakiej Bóg nie znalazł w całym Izraelu. Kolejna odsłona to jest dziecko, które zostaje zwrócone matce. Było martwe, jest żywe. Na słowo. I też mamy tą smutną historię o tych, którzy nie przyjęli Bożego postanowienia względem ich. Myślę, że to zostało zestawione po to, żebyśmy zobaczyli ten paradoks. Żebyśmy zrozumieli to, co Bóg chciał nam powiedzieć. Zobaczycie różnicę między tym, kto wierzy, a kto nie wierzy. Bo ta różnica jest widoczna. Jesteśmy w stanie sami ją bez problemu dostrzec. Pomiędzy tymi wydarzeniami mamy też tego Jana Chrzciciela, który jest zagubiony w tym wszystkim, siedzi w więzieniu i pyta też, o co chodzi, bo chciałby znać odpowiedź, czy on jest tym, który miał przyjść. Ale nie myślcie, że on wątpi. On po prostu zadaje pytania, bo my też mamy takie pytania. My możemy zadawać pytania Bogu i Bóg na te pytania odpowie. Natomiast nie wszystko, co Bóg robi z nami, jak z nami postępuje, nam się podoba. Bo ja wątpię, czy Janowi Chrzcicielowi podobało się, że siedział w więzieniu, a za chwilę jego głowa była na tacy. Na pewno mu się to nie podobało. Ale nawet jeżeli to się rozminie z naszymi oczekiwaniami, naszymi wyobrażeniami o sobie, o naszym życiu, czy też nawet o samym Bogu, to ważne jest, żebyśmy zwrócili uwagę, że w każdym z tych przypadków jest mowa o tym, jaka powinna być nasza wiara. I jak czytamy w Piśmie Świętym, że jest to wiara w Słowo. Wiara w moc tego, który to Słowo wypełnia. Takiej wiary właśnie szukamy. Wiary, która płynie ze zrozumienia Słowa, ze zrozumienia tego, co czytamy. Tak jak ten Filip wytłumaczył Eunuchowi i on nagle zrozumiał i jak już zrozumiał, zrobił to, co należy. Nie podważał, nie dywagował, jak faryzeusze. Zrobił to, co należy. Zrobił właściwy krok w kierunku Królestwa Bożego. I czy nam się to podoba, czy nie, czy tańczymy, czy nie, czy śpiewamy, czy nie, to Słowo i tak działa. Jak widzicie, trup nie słyszał, ale ożył. Czyli to nie w nas i nie z nas. To wszystko jest po stronie Boga. Jego moc, Jego Słowo, Jego działanie. Czy nam się to podoba, czy nie? Wierzycie w to? To nie było retoryczne pytanie. Wierzycie w to? Naprawdę w to wierzycie? To mam do was pytanie. To samo słowo ma moc wzbudzić martwego. Tego samego słowa można nie przyjąć, lekceważąc je. Każdy z nas ma uszy do słuchania i każdy z nas słucha słów Jezusa. W Ewangelii Łukasza często wypowiadane przez Jezusa słowo, kto ma uszy, niechaj słucha, powinno być zrozumiane tak, że to także w naszych uszach dzisiaj ma taką samą wartość, jak miało wtedy i takie same znaczenie, jak miało wtedy. Czy pamiętacie werset biblijny, który właśnie jest zapisany w Ewangelii Łukasza? I to było takie pytanie, które Jezus zadał do słuchających. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Jak myślicie, o jaki rodzaj wiary pyta tutaj Jezus? Czy o wiarę w to, że Bóg istnieje? Czy o wiarę w Słowo Boże. Właśnie to jest ta prawdziwa wiara, o którą pyta. Tylko czy taką wiarę znajdzie, jak znalazł w setniku, który wierzył na słowo, że co Bóg powiedział, to ma moc także i wypełnić. I anioł też powiedział, że nie ma dla Boga nic niemożliwego. Wierzysz w to? Wierzycie w to? Znajdzie wiarę, jak przyjdzie? Zadajcie sobie to pytanie i spróbujcie głośno samym sobie odpowiedzieć, bo to jest ważne. Niech się, Panie, stanie według słowa Twego. Amen.